Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.
Dzień dobry, nazywam się Monika Chochla, jestem psychologiem. Zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka wakacyjnego cyklu audycji Myśl o sobie dobrze. Ostatnio rozmawialiśmy o krytyku wewnętrznym, czyli o takim głosie, który nas często ściąga w dół, który też przypomina nam o błędach, które popełniliśmy i o różnych porażkach. I dzisiaj trochę pociągnę ten wątek tych negatywnych myśli o sobie i też tych głosów krytycznych, które możemy słyszeć w naszych głowach. One należą nie tylko do wewnętrznego krytyka, ale też być może będzie pomocne zobaczenie, jak różne to mogą być myśli, przekonania i konstrukty i że one z różnych miejsc mogą pochodzić. Z punktu widzenia poczucia własnej wartości jest to o tyle istotne, że kontaktując się z tym, że my jesteśmy naprawdę ważni, godni miłości, przynależności, szacunku, wartościowi tacy, jacy jesteśmy i zasługujemy na to, żeby to doceniano i widziano, to zobaczenie tego, że te nasze różne negatywne myśli, które mamy, dotyczące nas samych, zobaczenie, że one nie zawsze mają coś wspólnego z rzeczywistością i że pochodzą z różnych źródeł, pomoże nam też się do nich dystansować. To jest jedna z takich technik pracy w ogóle z krytyką wewnętrzną, z tymi różnymi negatywnymi przekonaniami, które słyszymy, by się od nich odklejać, by się od nich dystansować i by nawet powtarzać sobie to, co one mówią, ale głosem jakiegoś bohatera z kreskówki albo głosem osoby, z którą te zdania się nam kojarzą, bądź też śpiewać sobie to na jakąś wybraną melodię. Czasem nawet zapisanie tego, co mamy w głowie, pozwala nam się zdystansować od tych myśli i zobaczyć, że te myśli to nie jesteśmy my sami, że to nie jest prawda o nas. I pozwala to też czasem zobaczyć, jak bardzo one są abstrakcyjne, jak bardzo nie przystają do tego, kim my jesteśmy i na przykład co takiego wielkiego, złego zrobiliśmy. Oczywiście tutaj mówię z ironią. Dla przypomnienia, krytyk wewnętrzny to jest taki twór, który ma każdy z nas. To jest taki głos, który zna naszą historię, on wie, do czego się odwołać i który często wypomina nam trudne sytuacje i błędy, które popełniliśmy, który jest takim wewnętrznym głosem, który perfidnie przypomina o naszych słabościach, porażkach, potknięciach, o takich momentach, w których nie dawaliśmy rady, w których nie ogarnęliśmy czegoś, w których coś zawaliliśmy. On też, znając naszą historię, wie, w które punkty uderzyć, żeby wywołać lawinę tych negatywnych myśli o sobie. I to też ważne, że on się wywodzi z miejsca lęku, dlatego że bardzo boi się odrzucenia. To jest ten głos, który nas będzie stopował w wielu momentach po to, żeby nas ochronić przed ewentualnym odrzuceniem, wyśmianiem, ośmieszeniem bądź byciem w jakikolwiek sposób niezaakceptowanym przez społeczeństwo. Ten głos, tak jak mówiłam ostatnio, on ma swoje źródła w naszej historii, ale to nie jest jedyny krytyczny głos, który my możemy słyszeć w naszych głowach. Są też inne i tu będę się posługiwać taką nomenklaturą i takim rozdzieleniem tych negatywnych głosów, którego dokonała dr Brené Brown, opisując sytuację, w której staramy się powiedzieć coś tak, jak myślimy naprawdę, w której chcemy powiedzieć jakąś ważną dla nas rzecz w gronie, w pewnej grupie albo w jakiejś relacji, w której odważamy się na zrobienie czegoś, co do tej pory było tylko w naszych marzeniach, albo sięgamy po coś, co wiemy, że potrafimy, chociaż ciągle się nam wydaje, że jeszcze nie umiemy wystarczająco dużo. Czyli takie różne wyzwania, które wiążą się z takim odważnym stanięciem na tak zwanej arenie, gdzie jest to dla mnie trudne, jest to bardzo odważne i decyduję się, że mam w sobie tyle siły, żeby to przetrwać i że zależy mi na czymś dużo więcej, niż boję się tych krytycznych głosów, które we mnie są. I kiedy jestem w takim miejscu, kiedy jestem w takiej sytuacji, często też będą się odzywać głosy krytyków zewnętrznych. Czyli oprócz tego głosu trudnego, który mamy w sobie, to jeszcze są osoby, które znamy, które chcą dla nas dobrze. To też jest ważne, że one często też mówią to, co mówią z miejsca troski o nas. One chcą dla nas dobrze, tyle tylko, że mają inny pomysł na to, co to znaczy dobrze, niż my sami. Czyli może być tak, że dla naszych rodziców zmiana pracy, kiedy mamy 35 lat i właśnie urodziło się nam dziecko, to będzie zły pomysł i będą nas odwodzić od tego. Z ich doświadczenia wynika, że to jest taki czas, kiedy jak ma się jakąś pracę, to trzeba się tego trzymać za wszelką cenę, że to nie jest dobry pomysł, żeby teraz coś zmieniać. Że moment, w którym rodzi się dziecko, jest takim momentem, że trzeba mieć stabilne miejsce zatrudnienia, jakieś stabilne dochody i że to nie jest dobra przestrzeń kompletnie na to, żeby teraz szukać jakiejś nowej pracy albo żeby chodzić na rozmowy rekrutacyjne, żeby zaczynać coś. Tyle tylko, że my wiemy, że w tej pracy, w której jesteśmy, doświadczamy bardzo wiele niedobrych dla nas rzeczy. Albo wiemy, że stoimy w miejscu, nudzimy się, frustrujemy. Albo wiemy, że jesteśmy już w skraju wypalenia. I w tej sytuacji dobre dla nas to nie będzie to, żeby tu zostać, tylko właśnie poszukać czegoś nowego. Krytycy zewnętrzni oceniają to, co robimy, właśnie z takiego miejsca troski, zadbania o nas, troszczenia się o coś, co według nich jest dla nas ważne i dobre. To są często osoby nam bliskie, często osoby z rodziny, właśnie rodzice, teściowie, bracia, siostry, ale też często mąż czy żona. Mogą to też być nauczyciele, czasem też z przeszłości, z różnych sytuacji możemy sobie przypominać, czy gdzieś coś takiego było, że nauczyciel nam coś doradzał, myśląc, że to będzie dla nas dobre. Albo też inne osoby, które się nami opiekowały bądź opiekują na różnych etapach życia. Czasem to będzie też szef, który wziął za nas jakąś odpowiedzialność, bo na przykład zaczynaliśmy pracę w jego firmie i to było nasze pierwsze doświadczenie zawodowe. I on się czuje taki za nas trochę współodpowiedzialny jak ojciec, więc będzie nam doradzał w różnych kwestiach również niezawodowych. Jak zawsze z miejsca, że ja się o ciebie troszczę, ja chcę dla ciebie dobrze. Ważną taką rzeczą, żeby to zapamiętać, jest to, że to jednak my sami wiemy, co jest dla nas dobre. Nikt nas nie zna tak jak my sami siebie i nawet osoba, która nas bardzo kocha, często nie będzie świadoma do końca tego, co dla nas będzie w tym momencie zdrowsze, bardziej służące, co nam przyniesie więcej szczęścia czy ukojenia. Oczywiście my sami też tego często nie wiemy, ale jeżeli pójdziemy za czyjąś radą, za czyjąś wskazówką i to się nie okaże dla nas dobre, to będziemy mieć do tej osoby pretensje. A jeżeli zdecydujemy coś sami i to też się nie okaże dla nas dobre, to możemy mieć pretensje tylko do samych siebie i wyciągnąć z tego lekcję. Ale przynajmniej nie będziemy tracić tej relacji, obarczając kogoś winą za to, że coś nie wyszło tak, jak żeśmy chcieli, żeby wyszło. Inne takie miejsce, taka przestrzeń w głowie, która się lubi odzywać w sytuacjach, kiedy stoimy przed jakimiś wyzwaniami czy przed jakimś momentem prawdy w pewnej relacji, to jest taka przestrzeń, którą możemy nazwać lożą, taka biblioteka z przekonaniami. Loża rozumiana tu jest jako takie osoby, które siedzą przy scenie, kiedy na scenie dzieje się jakieś przedstawienie i wyobraźmy sobie, że my na tej scenie jesteśmy, to są osoby, które zajmują takie honorowe miejsca, siedzą w wielkich fotelach i stamtąd oceniają to, co się dzieje. No i właśnie tu o te oceny się rozchodzi. Czyli ta loża, ta biblioteka z przekonaniami, to są takie koncepty, takie pomysły, jak powinno być. Różne stereotypy, różne poglądy, różne powinno się, nie powinno, co wypada, czego nie wypada. Czy ktoś jest za młody, za stary, zbyt wykształcony, za mało wykształcony, zbyt bogaty lub zbyt biedny, żeby coś zrobić. I tu oczywiście możemy sobie wstawić różne inne rzeczy, jaki ktoś jest za bardzo albo za mało. Ta loża, ta biblioteka z przekonaniami czerpie z naszej nauki przez obserwację, czyli jak my przez całe życie uczyliśmy się, co jest okej, a co nie jest okej, po to, żeby nas akceptowano, to też chłonęliśmy też pewne treści. Często to będą też różne poglądy, co w naszej rodzinie wypada, a czego nie wypada, albo że w naszej rodzinie robiło się to tak. I tu przypomina mi się taki dowcip o tym, jak matka zawsze przed Wigilią obcinała nóżkę czy skrzydełko z kurczaka przed włożeniem go do garnka, przed ogarnięciem tego mięsa, żeby było dobre na obiad. I kiedyś córka zapytała, dlaczego to, mamo, robisz? Po co to tak obcinasz? I ona mówi, no bo moja mama tak robiła. No i poszła ta córka do babci i pyta babciu, czemu tak robiłaś? Moja mama tak robiła. I okazało się, że ta prababcia tak robiła, bo miała po prostu za mały garnek i nigdy jej się ten kurczak nie mieścił. Dlatego obcinała tą nóżkę czy też skrzydełko. Czyli nie było w tym żadnego uzasadnienia. Ale w naszej rodzinie się tak robi. Mamy jakieś w sobie pragnienie czy chęć zrobienia czegoś, co jest odważne i co czujemy, że będzie dla nas dobre. Na przykład wyjechanie na wakacje na koniec świata, albo jakaś szalona podróż, albo nawet zaczęcie jakiejś nowej pasji, a mamy 45 lat. I to można powiedzieć, że to już jesteśmy za starzy. Jeżeli odzywa się nam w głowie coś takiego, że w naszej rodzinie to nie wypada, że jestem za stara, za stary, albo że coś tam jest z nami nie tak, żeby to zrobić, to warto zadać sobie pytanie, czy aby na pewno i skąd się to przekonanie bierze. Czy ten stereotyp, w który ja wierzę, to czy on ma uzasadnienie, czy może właśnie to jest o tym, że babcia miała za mały garnek. Zachęcam bardzo do podważania tego, co my w tych głowach mamy, dlatego że to często są rzeczy bardzo odklejone od rzeczywistości, a już na pewno bardzo niesłużące nam na dłuższą metę. Bo nagrodą za życie zgodnie ze stereotypami i z oczekiwaniami innych jest to, że będziemy zaakceptowani, ale tylko w tej wersji, która nie jest o nas. Czyli będziemy się dopasowywać i ta ramka, ten szablon będzie będzie ok dla ludzi, tylko że my się tam udusimy. To nie będzie nigdy dla nas dobre. Jest jeszcze jeden taki głos, który, czy też takie głosy, które możemy słyszeć w sytuacjach wyzwań, rozpoczynania czegoś nowego, w sytuacjach, kiedy mierzymy się z czymś, gdzie to nasze poczucie własnej wartości jest często wystawiane na próbę. I odwołując się znowu do tej metafory areny, to są tak zwane tanie miejsca, czyli takie osoby, które siedzą daleko, prawie nic nie widzą, a siedzą tam, no bo to najtańsze bilety były, to kupili. Czasem całkiem z przypadku. Przechodzili obok, usłyszeli, jest jakiś koncert, no to idę. I to są osoby, z którymi my nie mamy relacji, a które nas oceniają. Osoby, których być może już nigdy w życiu nie zobaczymy, ale z jakiegoś powodu przejmujemy się tym, co o nas pomyślą i chcemy, żeby nas lubili. Przychodzi mi do głowy taka sytuacja klasyczna, kiedy rodzice są z dzieckiem, z małym dzieckiem w sklepie i to dziecko zaczyna płakać, bo chce batonika czy też lizaka. I rodzice tego lizaka nie chcą kupić. Osoby stojące w kolejce do kasy zaczynają komentować to, że no tak, bo teraz to ci rodzice to tak nic tym dzieciom nie kupują, bo to niby słodkie, to takie złe. Ktoś może skomentować, że dziecko teraz zaczyna płakać i że to ci rodzice nie umieją go wychować, że to dziecko jest takie głośne w sklepie. Ktoś jeszcze dorzuci swoje, ale tak naprawdę nikt z tych ludzi nie zna prawdziwej historii. I być może nikt z nich nie wie i nawet nie przyjdzie im do głowy, że być może ten chłopczyk ma cukrzycę i że on naprawdę nie może jeść tych lizaków. Albo że ma próchnicę i że każdy kolejny lizak oznacza dla niego to, że nie wyrosną mu zdrowe, stałe zęby. Nigdy ci ludzie, którzy siedzą na tych tanich miejscach, nie znają całej naszej historii. To jest też wskazówka dla nas, żeby nie oceniać też innych w takich sytuacjach, które widzimy, bo my widzimy naprawdę tylko wycinek i urywek. Widzimy kogoś przez 5 minut i nie możemy na podstawie tego wnioskować o całym jego życiu. To by chętnie zrobił krytyk wewnętrzny tych osób, oczywiście. Ale tutaj przy tych tanich miejscach może być tak, że nas będzie blokować to, co ludzie pomyślą. Tylko warto sobie zadać pytanie, jacy ludzie? I czy naprawdę ich zdanie jest dla mnie istotne? Czy to, co sobie pomyśli ktoś, kto stoi koło mnie w sklepie, w kościele, na ulicy, w autobusie, czy to rzeczywiście może mnie zastopować przed tym, żeby, nie wiem, ustąpić starszej osobie miejsca w autobusie czy na ławce? Bo co sobie tam ludzie pomyślą? Albo żeby coś powiedzieć, albo żeby czegoś właśnie nie powiedzieć. Warto zadawać sobie te pytania, co to są za głosy, które ja słyszę, po to właśnie, żeby się od niej dystansować i żeby też to nazywać, bo im bardziej będziemy świadomi tego, co tam w naszych głowach jest, to tym łatwiej będzie nam z tym nie tyle walczyć, co to bardziej rozumieć, umieć wyciszać trochę te głosy, tak jak się wycisza regulator głośności w radiu. Szczególnie, że w takich momentach, kiedy chcemy uczyć się czegoś nowego, albo w takich chwilach, kiedy chcemy się rozwijać, samokrytyka nie jest czymś, co nam pomaga. Jest takie zagrożenie i często się z tym też spotykam na warsztatach czy w gabinecie, że albo się będę samobiczować i krytykować siebie i w ten sposób niby motywować się do pracy, albo zacznę sobie pobłażać, że jakby jest czarny albo biały, nie ma nic pomiędzy. A przecież tam pomiędzy istnieje znacznie więcej różnych możliwości, jak można żyć. Że to nie jest tak, że jak my nagle przestaniemy się krytykować, to zaczniemy być dla siebie pobłażliwi. To tak nie działa. Ja myślę, że świat nam szybko przypomni, że to nie w tą stronę idziemy. Ale tu chodzi o to, żeby sobie też uświadomić, że te rzeczy, które my w życiu osiągnęliśmy, nie osiągnęliśmy tego dlatego, że ktoś stał nad nami z batem. Kiedy dziecko uczy się jazdy na rowerze, to rodzic, który za nim biega i krzyczy, źle naciskasz te pedały, nie tak, znowu się wywaliłeś, widzisz, że jesteś taką ofermą. To nie o to tu chodzi, musisz trzymać porządnie tą kierownicę, patrz się dookoła, tutaj patrz na drogę, źle, gdzie ty patrzysz, dlaczego patrzysz na psa? No to taki rodzic nie pomoże temu dziecku się nauczyć jeździć na rowerze, a raczej pomoże ten rodzic, który będzie miał cierpliwość chodzić z tym patyczkiem wbitym w rower albo dokręcać te kółka, bądź też w inny sposób go uczyć, tłumaczyć, co zrobiło dobrze, doceniać te kroki, które już wykonało dobrze, jednocześnie cierpliwie tłumacząc, jak powinno wykonać kolejne rzeczy, żeby w końcu pojechać na tym rowerze i jechać prosto. I takie samo podejście warto, żebyśmy rozwijali dla samych siebie. O tym też będzie jeden odcinek, czyli o takim podejściu pełnym samowspółczucia i życzliwości dla siebie. Dlatego, że to na dłuższą metę to nam pomaga się motywować, rozwijać, zmieniać dla innych i pomaga nam być lepszymi ludźmi. A przy tym w dodatku jest to też dbanie o siebie w taki najlepszy możliwy sposób, czyli dbanie o to, żeby myśleć o sobie dobrze i zauważać, że naprawdę jest w nas bardzo dużo piękna i cudownych rzeczy. I tego właśnie życzę. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do widzenia.
Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.